Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. W pierwszym rzędzie pragnę spełnić swój chrześcijański obowiązek, który na mnie bracia włożyli. To jest bracia i siostry ze zboru łódzkiego, braterstwo karolewskie, braterstwo szwedowie. Przesyłają wam miłe, braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia. Życzę wam wiele obfitych łask i błogosławieństwa.
Dziękujemy.
Za podstawę do naszego pierwszego tematu posłuchaj nam słowa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16, a 26 werset, który mówi tak. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? I drodzy bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel tutaj w tych słowach Ewangelii, on powiada, że cóż pomoże człowiekowi, gdyby pozyskał wszystek świat. Czyli te wszystkie dobra, które są na świecie, a człowiek tak bardzo ich w swoim życiu pożąda. Gdyby on te wszystkie rzeczy pozyskał, ale powiada, szkodował na swojej duszy oraz jaką zamianę, czyli zapłatę człowiek może dać za swoją duszę. Co my rozumiemy przez słowo dusza? Przez słowo dusza my rozumiemy istotę ludzką, całe nasze jestestwo, to wszystko, czym jesteśmy. Nie rozumiemy słowa dusza, tak jak to rozumie nominalne chrześcijaństwo, że jest to coś odrębnego. To coś, które człowiek dostał od Boga i ono jest niezniszczalnym i nie może być nawet przestanego Boga zniszczone. Ale rozumiemy, że dusza to istota żyjąca. To całe nasze jestestwo. I w związku z tym powiada tutaj nasz Pan, że cóż człowiekowi pomoże, gdyby cały świat zyskał wszystkie dobra tego świata, a przyniósłby szkodę swojej duszy, czyli te dobra, one nie będą zdolne wykupić od zniszczenia, czyli od zagłady istoty ludzkiej, czyli nas samych. Pismo Święte upewnia nas, że człowiek został stworzony przez Boga istotą doskonałą. Że Bóg miał przyjemność stworzyć na naszej planecie Ziemi człowieka na swój własny obraz, podobieństwo i by tenże człowiek tą Ziemię zamieszkiwał na wieki. Ale z uwagi na to, że nie miał jeszcze wypracowanego charakteru, a zdajemy sobie sprawę, że Bóg nie chciał uczynić człowieka chodzącą machiną, ale uczynił go na podobieństwo swoje, żeby ten człowiek był obdarzony wolną wolą i sam wybrał to, co pragnie wybrać. I albo wybierze życie, albo wybierze śmierć. Człowiek wybrał śmierć. I Bóg przygotował wspaniały plan, by tenże człowiek przez doświadczenie złego mógł zostać odkupiony przez naszego drogiego Zbawiciela Jezusa i w okresie tysiąclecia, by zapoznał się z dobrymi, błogosławionymi warunkami, wówczas dopiero wybrał albo wieczny żywot, albo wieczne zniszczenie. Zdajemy sobie sprawę z tego wszyscy, że życie jest jednym z największych i najbardziej cenniejszych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga na świecie. Na świecie nie ma nic wspanialszego, nie ma nic przyjemniejszego od życia. Każdy człowiek, za wyjątkiem niewielkiej liczby samobójców, zdaje sobie z tego sprawę, cóż to jest życie. I mało tego, że on sobie z tego sprawę zdaje, ale on bardzo ceni swoje życie, mimo tego i sam bardzo często przyczynia się do jego przedwczesnego utracenia. Szczególnie w warunkach, w których my żyjemy, gdzie wydawałoby się, że w krajach cywilizowanych stopa życiowa człowieka bardzo wysoko się podniosła z uwagi na to, że człowiek ma się w co ubrać. I to może sobie zmieniać swoje ubrania, jak tylko chce, ażeby się przypodobać drugim. Warunki bytowania, odżywienie. Człowiek ma dzisiaj wspaniałe w porównaniu tego, co mieli nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Mieszka w bardzo dogodnych warunkach. Nie mieszka w zawilgoconych jakichś norach, ale ma wspaniałe warunki. I widzimy, że mimo tego człowiek sam przyczynia się do swojej przedwczesnej śmierci poprzez tytoń, napoje wyskokowe, narkotyki, niemoralny tryb życia i wiele, wiele innych czynników, które przyczyniają się do przedwczesnego odejścia z tej ziemi. Żyjąc, drodzy bracia i siostry, na poziomie ludzkim, w niedoskonałych warunkach, nieocenionym skarbem jest życie i dlatego ludzie w jakikolwiek sposób rozumni starają się jak najbardziej o to życie dbać, jak również to swoje ziemskie życie podtrzymywać. Co w związku z tym my obserwujemy? Obserwujemy, że człowiek chory, który zdaje sobie sprawę ze swojej choroby, że ta choroba przyczynia się do jego przedwczesnego zejścia z tej ziemi, to on co czyni? Stara się, ażeby prowadzić jak najbardziej unormowany tryb życia, ażeby nie przyspieszyć wczesnego jego zakończenia. Dlatego zaczyna przestrzegać różnych wskazówek, jakie lekarz jemu daje. Zaczyna ściśle przestrzegać wskazówek tegoż lekarza, zażywa najrozmaitsze leki, które są dla niego dostępne, odrzuca to wszystko, co mogłoby się dla niego okazać niekorzystnym w normalnych warunkach. Ono byłoby dla niego niesmaczne, niedobre, nieprzyjemne. To jednak będąc chory, on sobie zdaje sprawę z tego, że te rzeczy niedobre, nieprzyjemne w normalnych warunkach, ale jemu właśnie będą przydatne. I zaczyna je stosować, byleby tylko podtrzymać swój stan zdrowia, jak również najdłużej utrzymać się w dobrym stanie, bo przecież on ma żyć. Spotykamy ludzi, którzy powiedzieli, ja za żadne skarby świata nie wyrzeknę się palenia. Ale gdy przyszła choroba, ta choroba go tak przygniotła i lekarz powiedział, panie, albo życie, albo palenie. I znamy bardzo wiele wypadków, że siłą woli zdobyli się i to palenie wyczynili. Ile ludzi przestrzega ścisłej diety, gdzie normalnie to by mu to przez gardło nie przeszło. A szczególnie, ja braterstwo, na przykład sama kasza. Na kaszę to prawie każdy ma długie zęby. My sobie zdajemy sprawę. Ale po jakiejś poważnej operacji woreczka żółciowego, żołądka czy coś innego, lekarz zaleca tylko kleiki, to jeszcze z kaszy. To nam w usłach rośnie. Ale siłą woli spożywa. Dlaczego? Bo chce żyć. Bo gdyby nie chciał żyć, to powiedział, nieważne to, a są i tacy, którzy nie patrzą na zalecenia lekarza, mają się rzeczy niedozwolonych i reakcja następuje i nieraz kończy to się życiem. Drodzy bracia i siostry, rozumny chrześcijanin, bo my zastanawiając się nad Słowem Bożym, to zawsze bierzemy pod uwagę nasze życie chrześcijańskie, czyli inaczej mówiąc, nasze życie duchowe. Więc normalny chrześcijanin, rozumny chrześcijanin zdaje sobie z tego sprawę, co mówi apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, a we wierszu 12, gdzie czytamy następujące słowa. 1 Tymoteusz 6:12, apostoł Paweł mówi tak. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznaleźć dobre wyznanie wiary przed wieloma świadkami. Ale to, co nas tutaj najbardziej interesuje, to pierwsza część tego wersetu. Bojuj on dobry bój wiary i chwyć się wiecznego żywota, do którego jesteś powołany. Apostoł Paweł tutaj nie apeluje do ludzi światowych, bo Pismo Święte nie było pisane do świata. Więc cokolwiek w tym Piśmie jest napisane, to zdajemy sobie sprawę, że ono jest kierowane do ludu Bożego. I apostoł Paweł tutaj apeluje do nas jako do ludu Bożego, abyśmy się chwycili wiecznego życia, nie życia doczesnego. Bo życie doczesne nasze znajduje się pod wyrokiem, jako znajdujące się pod wyrokiem, ono musi się zakończyć. Ale on tutaj odwołuje się do życia wiecznego, nie do życia cielesnego. I jak także, i tak jak żeśmy mówili, że człowiek normalny, czyli człowiek cielesny, gdy jest chory, to wszystko czyni, co tylko jest w jego mocy, wydając nieraz oszczędności całego swojego życia w tym celu, ażeby utrzymać się przy życiu. Także samo, drodzy bracia i siostry, i człowiek duchowy. Człowiek cielesny, gdy on chce utrzymać się przy życiu, to z czego on sobie w pierwszym rzędzie zdaje sprawę? Czy co on w pierwszym rzędzie musi uczynić? Musi uczynić to, że on musi życie ocenić. On sobie zdaje sprawę z wartości życia, jak również czym to życie dla niego jest. Oraz musi wyrobić sobie pod taki charakter silny, jak moglibyśmy powiedzieć. Albo inaczej mówiąc, musi sobie wyrobić wiarę. Wiarę we własne siły, iż od niego bardzo dużo zależy, czy on utrzyma się w tym życiu, czy nie. I lekarze dzisiaj bardzo często zalecają chorym, że przy każdej chorobie jest potrzebna siła woli. Wiara, że ja będę zdrowy, że ja wyjdę z tej choroby, to powiadają lekarze, że jest to 50% sukcesu. Ale chory, który zwątpi w swojej siły, w swoje życie, to jest, można powiedzieć, 50% skazany na szybszą śmierć. Drodzy bracia i siostry, przechodząc teraz do chrześcijanina, chcąc zdobyć wieczne życie, to nasze umysły, nasze serca muszą osiągnąć znajomość i wyrozumienie, czym to życie jest, jak również coraz właściwszą wiarę, że my to życie wieczne możemy osiągnąć. Gdy my nie będziemy mieli silnej wiary, że my to życie wieczne jesteśmy w stanie osiągnąć, to będziemy mieli trudniejszą sprawę z jego osiągnięciem. My musimy ufać, że to wieczne życie, które Bóg dał i zagwarantował, że każda jednostka z rodziny Adama, ona może je otrzymać, gdyż Pismo Święte powiada, że Bóg chce, ażeby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości przyszli. Więc z tego wyciągamy wniosek, że Bóg chce, Bóg pragnie. Bóg tak ukochał rodzinę ludzką, że dał swojego najdroższego syna, by tenże przyszedł na ten świat, wyniszczył swoją duchową naturę, którą posiadał, przyjął naturę ludzką i tą ludzką naturę złożył w ofierze, ażeby Adam został odkupiony, a w nim całe jego potomstwo z przekleństwa grzechu i śmierci i w przyszłości, w okresie tysiąclecia, by to całe potomstwo Adama miało przywilej i warunki ubiegania się o życie wieczne we wiecznej szczęśliwości, we wielkim imperium naszego niebiańskiego Ojca. I gdy, drodzy bracia i siostry, my sobie z tego zdajemy sprawę, mając całokształt tego obrazu przed naszym umysłem i przed naszym sercem, to gdy będziemy wynakładali wszelkie nasze siły, gdy będziemy wynakładali wszelkie nasze zdolności, które posiadamy, gdy będziemy pracowali wytrwale i starali się panować nad naszymi różnymi słabościami, a jednocześnie będziemy, drodzy, spożywali symboliczne pokarmy, takie jak zamiłowanie Boga, zamiłowanie do Boga, umiłowanie Jego, umiłowanie Chrystusa, jak również miłość do braci, a później i miłość do świata i do nieprzyjaciół, drodzy, my będziemy mieli szansę zdobycia tego wiecznego życia. My sobie wyobraźmy sportowców. Gdy sportowiec wstępuje w tak zwane szranki życia sportowego i gdy on jedzie na zawody i chcąc zdobyć, przekroczyć metę i zdobyć nagrodę, to w pierwszym rzędzie on musi zapoznać się z warunkami tejże dyscypliny sportowej. On musi znać wszystkie przepisy najdrobniejsze, co ta dyscyplina sportowa wymaga. A później, gdy jest tym już zapoznany, to musi zacząć intensywnie ćwiczyć. Intensywne ćwiczenia, one wprowadzają do tego go, że on coraz więcej tęże dyscyplinę opanowywuje. I trzeci warunek to, że on musi wierzyć, że on będzie zwycięzcą. Bo jak on przestanie wierzyć, że on będzie zwycięzcą, to nigdy do mety nie dobiegnie. Ani nigdy nie stanie się zwycięzcą w tejże dyscyplinie sportowej, bo on już z góry zakłada, że on nie zwycięży. Ale gdy on zakłada, że on zwycięży, ma tą ufność, to mimo tego, że on wejdzie 5., 10. czy nawet 20., ale linię mety przekroczy. I my, żeśmy nieraz w ogóle ludzie się pasjonowali, kilkanaście lat temu nazad, gdy te wyścigi pokoju wprowadzili, no to każdy przy telewizorze siedział, a jak jeszcze telewizorów nie było, to na trasę wychodził i obserwował. I tam żeśmy właśnie obserwowali nieraz, że parę dziesiąt czy paręset metrów przed metą jemu pękło koło. Zerwał mu się łańcuch. No już nie było czasu, żeby wóz techniczny mu to wymieniał, to rower na ramę, na plecy i z tym rowerem na pieszo do mety. Byleby do mety. Żeby nie został, bo jak odpadł na trasie, no to wyścigu nie dokończył. Ale tu nie chodziło o to, żeby on był pierwszy już. Ale ważne, żeby ukończył ten wyścig. I to, drodzy bracia i siostry, jest w naszym chrześcijańskim życiu. Nie chodzi to, żebyśmy byli pierwszymi, ale chodzi, żebyśmy przekroczyli metę i byli zwycięzcami. To wtedy to, co my tutaj nieraz mówimy. Boli mnie serce. Bolą mnie kolana, że chodzić nie mogę. Krzyż mnie boli, że jestem przygarbacony. To nieważne, bracie i siostro, ale ważne, że nawet w tym utykaniu z bolącymi kolanami, że z tym przygarbionym kręgosłupem, że z tym sercem, które cię boli, z tą zadyszką, bylebyś tylko tą metę przekroczył. To ci, co mają wszystkie organa zdrowe, oni będą pierwszymi. To jest prawda. Ale w królestwie naszego drogiego Zbawiciela w tysiącleciu, a w królestwie naszego wielkiego Boga, wszyscy będą wielce ubłogosławieni. Ale wszyscy zwycięzcy. Ci, co do tej mety dobiegną i ją przekroczą. Drodzy bracia i siostry, gdy my będziemy odrzucali grzech, który, jak powiada apostoł Paweł, snadnie nas obstępuje na każdym kroku codziennego naszego życia. Gdy my, drodzy bracia i siostry, będziemy odrzucali od nas samolubstwo i światowość, gdy będziemy odrywali nasze uczucia od rzeczy ziemskich, od rzeczy niskich, od rzeczy znikomych, a zwracali nasze umysły, nasze serca, nasze uczucia do rzeczy świętych, do rzeczy wzniosłych, które są pożyteczne i pomocne do zdobywania wiecznego życia. Człowiek, drodzy, który chce najlepiej ułożyć swoje doczesne życie, a wydaje nam się, że każda jednostka stara się i w jego zamiarach, w jego zamierzeniach jest, ażeby sobie doczesne życie ułożyć jak najlepiej. Jeszcze pamiętamy, każdy z nas na pewno, ja powiem o sobie, z czasów młodości, gdyśmy jeszcze byli młodzieńcami, młodymi, dlaczego wkładał sobie strasznie wielkie plany. No, jak to był mężczyzna, chłopiec dorastający, żeby dostać jak najładniejszą i jak najmądrzejszą żonę. No to było, prawda, takie dążenie. Później, żeby sobie urządzić wspaniały dom. Przyjdę z pracy, żona krząta się, prawda, w gospodarstwie, koło kuchni szykuje obiad. Dzieciak czy dzieciaki raczkują po dywanie, a ja sobie usiądę w hotelu czy na kanapie, wezmę gazetę, będę czytał, ale ten widok tej rodziny, on będzie dawał mi wspaniałą i wielką przyjemność. I takie były plany, takie były zamierzenia każdego prawie człowieka. Ja się nie omylę, gdy powiem, że to każdy takie plany i takie zamierzenia ma. I żeby sobie ułożyć jak najlepsze życie, to my tego, drodzy bracia i siostry, byliśmy kierowani do tego różnymi pobudkami. Każdy chce zdobyć, pierwsza pobudka to jest jak najlepszą pozycję w świecie. Gdy tę pozycję w świecie, żeby zdobyć, no to zdaję sobie sprawę, że trzeba albo zdobyć wykształcenie, albo zdobyć jakiś intrantny zawód, bo bez tych dwóch rzeczy to w życiu będzie ciężko. A jeszcze szczególnie w czasach, w których my żyjemy, w dobie techniki, w dobie postępu, który dzisiaj bardzo szybko na świecie postępuje. To człowiek bez wykształcenia, bez konkretnego, dobrego zawodu, to jemu będzie bardzo ciężko żyć. I dlatego ta pobudka, jego pobudza, i on kształci, siedzi do szkoły, jest pilnym czy pilnym uczniem, żeby te rzeczy zdobyć, bo to ułatwi jemu start życiowy. Gdy już te rzeczy zdobył, stara się założyć własną rodzinę. Gdy założył własną rodzinę, stara się, żeby jak najlepsze warunki tejże rodzinie stworzyć poprzez piękne mieszkanie, piękne urządzenia w tym mieszkaniu, różne nowoczesne sprzęty, które będą ułatwiały, prawda, życie rodzinne, życie gospodarcze. A gdy to wszystko zdobywa, gdy już i potomstwa się dorobił, to wtedy zaczyna dbać, żeby te swoje dzieci znów wykształcić, znów dać im jak najlepsze warunki bytowania, bo one miały jak najlżejszy start i ten najlepszy start w życiu, a to będzie go zadowalało, gdy będzie widział swojego syna inżyniera, lekarza czy innego, aniżeli widziałby go, gdyby on w zakładzie oczyszczania miasta wrzucał kible do śmieciarki, prawda, i taki zawód wykonywał. Więc to jest ta przyczyna, ta ambicja, ten bodziec, który każdego człowieka do tego powoduje. Chrześcijanin, drodzy bracia i siostry, podobnie, ubiegając się o wieczne życie, on również jest pobudzany, kierowany różnymi pobudkami. Pierwsza pobudka to taka, że on zwraca uwagę na to, że do tego wiecznego życia to zaprosił go największy autorytet we wszechświecie, jakim jest Ojciec Niebieski. I ten Ojciec Niebieski, zapraszając go do tego wiecznego życia, to on również poczynił w tym kierunku pewne zarządzenia. A jakie to zarządzenia Ojciec Niebieski poczynił w tym kierunku, by człowiek otrzymał wieczne życie? Stworzył naszą planetę. I co? I tęże naszą planetę przygotował w taki sposób, by ona nadawała się do wiecznego życia człowieka. On tak ją usytuował, że ona jest pod błogosławionymi promieniami, które Słońce nam daje. Bo gdyby Słońce zgasło, to żadne życie na planecie naszej byłoby niemożliwe. Więc widzimy, że Bóg już przewidział Słońce, które naszą planetę oświeca. I my rano wstając, nieraz pochmurno, to już dzień będzie taki smutny, przygnębiony, ale gdy wstajemy rano, słoneczko pięknie świeci, ptaszki ślicznie śpiewają, to inaczej nam się wstaje, inaczej w ogóle do życia podchodzimy. aniżeli w dni ciemne i w dni pochmurne. Również On zaopatrzył naszą planetę we wszystko to, co rodzi i daje żywność dla człowieka. W stanie grzechu Bóg przygotował masę zwierząt, które służą nam za pokarm. I te zwierzęta bardzo szybko potrafią się mnożyć, żeby tej żywności człowieka było pod dostatek. Również nasza Ziemia wydaje wszelkie rośliny, które są potrzebne do podtrzymywania naszego życia. Ale nie tylko. Nasza Ziemia jest zaopatrzona również w całą masę różnych minerałów. W czasach zamierzchłych, dawniejszych, to była ona porośnięta prawie cała różnymi drzewami. Puszcze były po prostu. Człowiek wycinał to, budował z tego swoje domostwa, jak również używał drewna do różnych wyrobów oraz do ogrzewania. Gdy te rzeczy zaczęły coraz bardziej pomniejszać się, to człowiek odkrył, że w ziemi znajdują się materiały kopalne, takie jak węgiel, które będą służyły mu do ogrzania, a nie tylko, ale również do produkowania różnych rzeczy, materiałów, bo dzisiaj tworzywa sztuczne to oparte są przeważnie na węglu czy na drewnie, oraz przemysł chemiczny z węgla produkuje większą część różnych leków, które człowiek potrzebuje dla podtrzymania swojego życia. Dalej, gdy człowiek coraz więcej dochodził do umysłowej potęgi, to odkrył w ziemi atom, rudy uranu i najrozmaitsze. I teraz możemy zauważyć, że człowiek korzysta z takich wielkich darów, że nieraz umysł ludzki z osłupienie po prostu staje. Czy to możliwe, żeby Bóg to wszystko na naszej planecie, w naszej planecie przygotował, gdy człowiek z tego korzystał? I nie obawiajmy się, bo jak Bóg zagwarantuje człowiekowi wieczne życie na warunkach posłuszeństwa, którzy wejdą, to przez całą wieczność człowiek będzie coraz to nowe rzeczy odkrywał i będzie wstawał w zadumie. Jakiż Bóg jest potężny, że przez wieki wieczne, miliony, miliony, miliony lat, które będzie żył, to zawsze coś innego będzie przed Nim odkrywane, by On mógł radować się i cieszyć się z tego i swojego Stwórcę wychwalać. Drodzy bracia i siostry, gdy już taką planetę Bóg przygotował i to co? Dał swego najdroższego Syna, by tenże dostarczył okupu, a ten okup by stał się zasługą dla każdego członka rodziny Adama na odkupienie z wyrokowej śmierci. Następnie udzielił nam swojego słowa. Udzielił nam swojego słowa po to, byśmy przy Jego pomocy otrzymali jak najwyższą edukację duchową. To jak człowiek cielesny mówiliśmy, że starał się, ojciec cielesny, stara się dać jak najlepszą edukację swoim dzieciom, także samo nasz Ojciec Niebiański dał nam najwyższą edukację ze swojego słowa. Nasze umysły otrzymały oświecenie Duchem Świętym, dostarczającej nam wewnętrznej mocy, umożliwiającej nam osiągnięcie właśnie tego wiecznego życia. Co dalej? Bóg jeszcze zaopatrzył nas w usługę naszego drogiego Zbawiciela Jezusa w celu udzielenia nam niezbędnej pomocy, byśmy mogli te duchowe korzyści osiągnąć, które są przed nami wystawione. Drugą pobudką, która przyczynia się, byśmy ubiegali się o życie wieczne, dla której się Jego chwytamy, to istotna wartość tego wielkiego życia, wiecznego życia, jak również przywileje, które nam to wieczne życie daje. We wieku Ewangelii ono dawało przywilej klasie Chrystusowej otrzymanie wiecznego życia na boskim poziomie. Otrzymanie wiecznego życia, chwały, czci i nieśmiertelności w boskiej naturze, a w okresie przejściowym ono daje wszystkim tym, którzy się ubiegają o to wieczne życie, przywilej stania się książętami w okresie tysiąclecia, a po małym okresie istotami duchowymi na duchowym poziomie, jako pomocnicy klasy Kościoła w zaludnianiu, w zamieszkiwaniu różnych planet, które znajdują się w wielkim kosmosie imperium naszego niebiańskiego Ojca. Trzecia pobudka, dla której my chwytamy się do tego wiecznego życia, to, że zaprosił nas do Niego sam wielki Stwórca Wszechświata. Otrzymanie zaproszenia od Ojca Niebiańskiego, żebyśmy to wieczne życie mogli osiągnąć. Zwracamy uwagę na słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian 12:1, gdzie powiada: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, czyli z upoważnienia Bożego. Bóg mnie upoważnił do tego, że ja taką prośbę do was zasyłał, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Czyli tutaj, drodzy bracia i siostry, ta pobudka trzecia jest ta, że On nas do tego zaprosił i my to zaproszenie jako jednostki poświęcone Bogu na służbę przyjęliśmy. Bo gdybyśmy tego zaproszenia nie przyjęli, to nigdy byśmy się Bogu na służbę nie poświęcili. Ale o ile żeśmy się poświęcili Bogu na służbę, to zdajemy sobie sprawę, żeśmy to zaproszenie przyjęli. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy ludźmi cielesnymi i ktoś zaprasza nas do siebie w gościnę. No więc dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu, bo człowiek dobrze wychowany, to gdy go ktoś zaprasza, to uważa to sobie za zaszczyt, że ten ktoś wyróżnił go i do siebie w gościnę go zaprosił. I o ile zostaliśmy w gościnę zaproszeni, to co wtedy? Musimy się przecież jakoś ubrać. No bo w tą gościnę, ile my tą osobę szanujemy, a ona nas też szanuje, bo nas poprosiła, no to trudno, nie pójdziemy do niego w tym, co my na co dzień chodzimy, w ubraniu, w którym my chodzimy do pracy, niejednokrotnie wyplamionym i wyszczępionym, ale taki zaszczyt nas spotkał, więc zakładamy, drodzy, specjalne odzienia. Ubieramy się. A jak żeśmy słyszeli na konwencji w temacie o ubiorze chrześcijanina, który składa się z trzech części, ze spodniej odzieży, wierzchniej odzieży i nawierzchniej odzieży. I jaka ta odzież duchowa ma być? Mówiliśmy, że to pokora, cichość, dobrotliwość i oczywiście miłość. Więc my w ten ubiór, w tą gościnę, którą nas nasz niebiański Ojciec zaprosił, ubieramy się, żebyśmy w tej gościnie jak najlepiej wypadli. Żeby czasem na nie powiedzieli: o, ten przyszedł tak pięknie ubrany, jak on się potrafił pięknie ubrać, a ja, to moje ubranie coś nie bardzo. Ale staramy się, żebyśmy my właśnie wyglądali tam elegancko, że wszyscy, którzy będą, żeby na nas zwrócili swoją uwagę. Czwartą pobudką ubiegania się o to wieczne życie, drodzy, to, iż to ubieganie sprawi przyjemność Bogu, sprawi przyjemność Chrystusowi, jak również to ubieganie się uwielbi ich. I my teraz, jako ludzie, bardzo często staramy się czynić wiele rzeczy, ażeby uczynić przyjemność naszym bliźnim. I posłużę się przykładem dzieci. Dzieci, których rodzice posyłają do szkoły, posyłają je na studia, jak również posyłają do wyspecjalizowanych zakładów rzemieślniczych, by tam zdobyli jak najlepsze wykształcenie rzemieślnicze, to dobre dziecko to stara się o to, żeby osiągnąć jak największe rezultaty w tejże dziedzinie nauki, do której rodzic ich posłał. Bo zdaje sobie z tego sprawę, że ono przyniesie swoim rodzicom tym przyjemność. Bo rodzice przecież wynakładają całą masę różnych rzeczy materialnych, a niejednokrotnie sami sobie odmawiają pewnych rzeczy, ażeby te dzieci mogły się wykształcić. Nieraz w rodzinach ubogich spotykamy, że podstawowych rzeczy sobie nieraz rodzice odmawiają, byleby tylko dać tym dzieciom wykształcenie, zdobycie jakiegoś wspaniałego zawodu i teraz to dobre dziecko, za taki wysiłek i poświęcenie moich rodziców, to trzeba dać im zadowolenie. A to zadowolenie dla nich to będą dobre efekty w mojej nauce. I drodzy bracia i siostry, my sobie również zdajemy z tego sprawę, że Bóg ma i nasz drogi Zbawiciel mają przyjemność i uwielbienie, gdy ta edukacja, którą oni nam udzielają, gdy ona będzie przynosiła jak największe wymierne korzyści, gdy my będziemy zdobywali coraz to większą wiedzę duchową, a ta duchowa wiedza będzie kształtowała nasz charakter. To, co 10, 15, 20 lat temu żeśmy w nas obserwowali, że byliśmy wybuchowymi, byliśmy tak zwanymi ludźmi zadziornymi, jak też tak się pospolicie mówi, prawda? Byliśmy uparciuchami, że wszystko musi być tak, jak my chcemy, a i po tej edukacji, którą w tej szkole Chrystusowej otrzymujemy, obserwujemy, że stajemy się więcej delikatnymi, więcej miłymi w stosunku do naszych bliźnich, szczególnie do naszych najbliższych. To nasz niebiański Ojciec i nasz drogi Zbawiciel, jak oni się z tego cieszą. Ta jednostka, nie na próżno to, co ja dałem swoje słowo, ażeby oni mieli na celu, czego świat nie ma do tego dostępu, a oni mają dostęp do tego. Jak to słowo one kształci ich, jak ono ich poleruje, jak ono wyrabia w nich te wspaniałe, szlachetne charaktery i wtedy nasz niebiański Ojciec ze Zbawicielem bardzo się z tego cieszą. Jest powiedziane w Piśmie Świętym, że jest olbrzymia radość w niebie nad nawróconym jednym grzesznikiem, prawda, pokutującym. Więc jaka jest wielka radość, jak dzieci, które Bóg za swoje dzieci przyjął, a oni czynią wielkie postępy, gdy postępują w tej szkole Chrystusowej. Co, drodzy bracia i siostry, powinno cechować nasze wysiłki w zdobywaniu wiecznego życia? Cechować powinien duch pokory, duch wdzięczności, jak również to, że Bóg przedłuża swoją ofertę w stosunku do naszych słabości. Bo gdyby Bóg nie przedłużał swojej oferty w stosunku do naszych słabości, drodzy bracia i siostry, to kto wie, co by z nas w ogóle było. W końcu Bóg by zobaczył, że my żadnych postępów nie robimy, a nieraz cofamy się nieraz do tyłu. To cofnąłby nam swoją ofertę i nasz bieg by się skończył. Ale Bóg swoją ofertę przedłuża. Mimo tego, że my mamy różne słabości, że my mamy różne niedoskonałości w naszym ubieganiu się o ten żywot, to Bóg nam jeszcze przedłuża. Bóg jest bardzo cierpliwy w stosunku do nas. Gdy my w naszych codziennych modlitwach, gdy przychodzi wieczór, klękamy do modlitwy i przed naszym umysłem staje teraz obraz naszego całodziennego życia. Tak. Ja w dniu dzisiejszym, żona mi tam gdzieś źle przez mieszkanie przeszła, a ja huknąłem na nią od razu z góry. No czy to było dobre? Tak, to było niedobre. Panie, prosimy, ażeby On przebaczył nam to, żeby On nam dopomógł, bo my sami jesteśmy tak nieudolnymi, jak to raczkujące dziecko, które chce się podnieść, a co na nóżkach stanie? To klap na pupę. I znowu raczkuje. Więc my jesteśmy takimi samymi tymi raczkującymi dziećmi i prosimy Pana, by tenże dopomógł nam, by w następnym, w jutrzejszym dniu, żebyśmy takich pomyłek, które teraz żeśmy popełnili, już więcej nie czyni. I drodzy bracia i siostry, wiele, wiele innych rzeczy staje przed naszymi umysłami. Może okazaliśmy się nieuczciwi w stosunku do tych, z którymi jakieś interesy prowadzimy. No i nieraz to bardzo często my sobie tak staramy się siebie usprawiedliwiać. A no przecież mnie oszukują, no to ja muszę oszukać. No ale jest to bardzo błędna dewiza, bo my jesteśmy powołani do takiego stanu, nie żebyśmy robili czyni to, co ktoś czyni, ale wiedzmy o tym, że gdy będziemy uczciwymi, to będziemy mieli błogosławieństwo od naszego niebieskiego Ojca, a nieuczciwość, ona nigdy nie przyniesie pochwały, a mianowicie będzie to, co nam tutaj nasz drogi Zbawiciel powiedział, że cóż za zapłatę da człowiek za duszę swoją. Prawda? Że my żadnej zapłaty, gdybyśmy wszystko zgromadzili, to nie potrafimy tejże zapłaty dać. I dlatego, gdy my sobie tak analizujemy każdego wieczoru nasze codzienne życie, to dochodzimy do wniosku, że mamy za co przepraszać naszego Boga i prosić Go, by On następnego dnia dopomógł nam i przy naszych jak najlepszych i największych wysiłkach, byśmy tej błędnej rzeczy z powrotem nie czynili. Drodzy bracia i siostry, to, co powinno w drugim punkcie cechować nasze wysiłki w zdobywaniu wiecznego życia, to wdzięczność dla Jezusa za Jego usługi umożliwiające nam zdobycie tegoż wiecznego życia. A mianowicie, dzień podziękowania i uwielbienie Go za to, że On codziennie oświeca nas prawdą na czasie. Bo gdyby On nas nie oświecał codziennie prawdą na czasie, to nasze ubieganie się o to wieczne życie byłoby bardzo trudne i bardzo ciężkie. Powinniśmy dziękować Mu, i to jest tą zachętą właśnie, za dopomaganie nam i zachęcanie nas codziennej naszej pielgrzymce, że On usprawiedliwia nas przed naszym niebiańskim Ojcem, przed tronem boskiej sprawiedliwości, jak również On zachęca nas w naszej pielgrzymce, po której my pielgrzymujemy, jak również usprawiedliwia nas, poświęca nas, a w końcu nas wybawi. I te rzeczy, one będą towarzyszyły nam do samego osiągnięcia tego wiecznego życia. Następnie, co powinno cechować nasze wysiłki w zdobyciu tego wiecznego życia, to duch wielkiej oceny dla Boga, jak również i dla Chrystusa powinien te rzeczy cechować. I następnie duch całkowitego poświęcenia się Bogu i Chrystusowi. To powinno być cechować nasze chrześcijańskie życie, że to poświęcenie powinno być bez reszty, jak również duch wierności dla Boga i Chrystusa. I drodzy bracia i siostry, chcąc zdobyć to wieczne życie, to jeszcze musimy mieć, muszą być jeszcze zachowane pewne rzeczy, które będą dla nas pomocne w osiągnięciu tegoż wiecznego życia. I teraz stawiamy sobie pytanie. Dla zachowania naturalnego życia, co jest człowiekowi potrzebne? Każdy z nas odpowie, że potrzebne są pewne rzeczy materialne, które będą to życie umożliwiały. I będą to takie, jak pokarm, bez którego człowiek naturalny nie może żyć. Będzie to napój, bez którego człowiek naturalny nie może żyć. Będzie to, drodzy bracia i siostry, powietrze, bez którego człowiek nie będzie mógł żyć. Odpoczynek, który jest potrzebny człowiekowi naturalnemu, bo gdy nie będzie miał odpoczynku, to jego żywotne siły bardzo szybko się zużyją i będzie musiał umrzeć. Ćwiczenia cielesne są jemu potrzebne, bo gdy nie będzie ćwiczył, to stanie się łomnym, stanie się kaleką i życie jego szybko się zużyje. Jak również do cielesnego życia człowiekowi jest potrzebne towarzystwo. Podobnie, gdy my chcemy utrzymać wieczne życie, to musimy już teraz duchowo żyć. Już to duchowe życie w nas teraz musi być praktykowane. Czyli musimy tych wszystkich rzeczy, co żeśmy powyżej powiedzieli, używać w znaczeniu duchowym. I czym jest pokarm w znaczeniu duchowym? Co jest dla ludu Bożego, dla dziecka Bożego duchowym pokarmem? Otóż duchowym pokarmem jest Słowo Boże. I tak, drodzy bracia i siostry, jak naturalny pokarm buduje nowe tkanki na miejsce starych tkanek zużytych, tak prawda, która z tym duchowym pokarmem, Słowo Boże, ono buduje nowe tkanki na miejsce starych, zużytych naszych duchowych tkanek, które to duchowe tkanki w naszym duchowym życiu zużywają się przez co? Przez różne nasze duchowe niedoskonałości. I tkanki naszego duchowego organizmu, one zużywają się przez nasze upadki, jak również i przez nasze grzechy, których my codziennie się dopuszczamy. I właśnie przy pomocy prawdy Słowa Bożego one ponownie się regenerują, czyli się odnawiają. Czy jest prawdą, że Słowo Boże jest duchowym pokarmem? Gdy otworzymy sobie księgę psalmisty Dawida, księgę psalmów, to w rozdziale 119, a we wierszu 103 my mamy napisane takie słowa. O, jak słodkie są słowa Twoje podniebieniu memu, nad miód są słodsze ustom moim. Powiada tutaj psalmista, że jak słodkie są słowa Twoje podniebieniu memu, a nad miód są słodsze słowa Twoje ustom moim. Czyli wskazuje na to, co wchodzi do naszych ust, do naszego podniebienia i służy nam za pokarm. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to, co słodkie, to smaczne. A nie tylko. Ale również rzeczy słodkie są bardzo wysokokaloryczne, dają i siłę, i energię. A przecież my w naszym codziennym życiu potrzebujemy dużo siły i dużo energii. I mówi, że tutaj Słowo Boże, ono jest tym, co daje siłę i energię dla naszego codziennego duchowego życia. I przykład. Przestańmy tylko studiować słowo prawdy. Przez tydzień, dwa, trzy zobaczymy, jak od razu osłabniemy. Wszystkie nasze żywotne siły uciekną. Gdy my, drodzy bracia i siostry, przestaniemy do zboru chodzić. Jeśli losy, warunki narzucą, że będziemy oddaleni od społeczności braterskiej, zboru miesiąc, dwa, trzy, to gdy wrócimy do domu, to nam się już na zebranie nie chce iść. Czyli co? Osłabliśmy. Staliśmy się słabymi. Nie ma naszej żywotności. Nasza żywotność umiera. Więc tutaj psalmista powiada, że słowa Twoje, jak słodkie są podniebieniu memu, one nad miód, mówi, są słodsze, czyli one dodają mi energii dla mego duchowego życia, bym nie osłabł w tym ubieganiu się o to wieczne życie. Więc tak pokarm dla naturalnego człowieka jest potrzebny, by on mógł żyć. Tak Słowo Boże dla dziecka Bożego jest potrzebne. Bez tego on będzie musiał upaść, a w końcu umrzeć, bo tego pokarmu nie będzie miał. Jeszcze ten sam psalm, a wiersz 131 powiada tak. Usta moje otwieram i dyszę, albowiem przykazań Twoich pragnę. O, drodzy bracia i siostry, pada psalmista, że otwieram usta swoje. Tak jak człowiek głodny, to gdy będzie widział, gdzieś stanie za oknem w restauracji, gdzie będzie stół zastawiony różnymi smakołykami, potrawami, a on będzie stał za oknem, to otworzy usta i będzie cały czas się oblizywał, mając otwarte usta, bo chciałby, on tego pokarmu pożąda. Tak tutaj właśnie powiada psalmista, że ja usta swoje otwieram i dyszę do czego? Do przykazań Twoich, bo one są moim dojem. Czyli do tego, co w Słowie Bożym jest zawarte, bym został tym nakarmiony. A drodzy, powiada w 5 Księdze Mojżeszowej Słowo Boże w rozdziale 8, a we wierszu 3 takie słowa są napisane. Przecież dręczył Cię i głodem Ci dokuczał, potem karmił Cię manną, którejś nie znał, ani jej znali ojcowie Twoi, aby Cię nauczył, iż nie samym chlebem człowiek żyje, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pańskich, żyć będzie człowiek. A co jest ustami Pańskimi? To ta księga. Nowy i Stary Testament. Dolna warga i górna warga. Więc to, co wychodzi z tych warg, czyli z ust Pańskich, ze Słowa Bożego, z Biblii, to powiada, tym człowiek będzie żył, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Więc widzimy, że do duchowego życia również potrzebny jest nam pokarm, ale pokarm duchowy, pokarm symboliczny, żebyśmy duchowo mogli żyć. Ale mówiliśmy, że również bez napoju człowiek nie będzie mógł żyć. Bez napoju człowiek dożyje do 7-8 dni i musi umrzeć. Bez pokarmu dłużej można, ale bez napoju do 7 dni i życie się kończy. Drodzy bracia i siostry, napój to woda. Powiadają biolodzy, że nasz organizm składa się w większej części z wody. I wszędzie piszą i dają wskazówki, że człowiek powinien zużywać pewną ilość płynów codziennie, żeby jego organizm dobrze funkcjonował. Co w znaczeniu duchowym reprezentuje nam woda i co jest tą wodą symboliczną, by nasze duchowe organizmy mogły żyć? Woda reprezentuje nam prawdę Słowa Bożego. My, drodzy bracia i siostry, bez prawdy Słowa Bożego nie moglibyśmy duchowo żyć. Gdybyśmy byli pojeni fałszem, błędem, to jako duchowe istoty, jako ten duchowy nasz organizm, który on jest, który my budujemy, on musiałby umrzeć. Bo wyobraźmy sobie, żebyśmy przyjmowali, że Bóg stworzył cały rodzaj ludzki z przeznaczeniem na wieczne męki, tylko z niewielką ilością świętych, którzy odziedziczą niebo. Czy taka woda, ona by podtrzymywała nasze duchowe życie? Nie. My bardzo często nie słyszymy takie zdanie. Jechał samochodem i zabił się. One powiadają, takie było jego przeznaczenie. Czy taka prawda, gdyby to było prawdą, ta woda, czy ona by zadowoliła nas? Nie. Umarł ktoś, mając 18-20 lat. Panu powiadałem, tyle było mu pisane. Ożenił się i małżeństwo jego rozsypało się. Panu widocznie tak Bóg chciał. I drodzy bracia i siostry, czy to jest prawda, czy to jest ten napój, ta woda, która by podtrzymywała nasze duchowe organizmy? Nie. My potrzebujemy czystej wody, czystej prawdy, jako istoty, które budują ten duchowy charakter i które ubiegają się o to wieczne życie, bo ta czysta woda, ona będzie tym, co będzie podtrzymywała to życie. I zwróćmy uwagę, gdy otworzymy sobie Księgę Objawienia, i tam w rozdziale 21, a we wierszu 1 mamy napisane takie słowa. I ukazał mi rzekę czystą, wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i barankowej. Ukazał mi wodę czystą, wodę żywota. Więc my widzimy, że woda jest potrzebna do żywota. I dlatego, drodzy bracia i siostry, w okresie 1000-lecia, gdy człowiek zostanie wzbudzony z grobu, gdy będzie nauczany, to co? Tam będzie woda żywota płynęła, ale czysta, bez żadnych zanieczyszczeń. Nie woda skażona, taka jak żeśmy nadmienili, ucząca o wiecznym przeznaczeniu, że Bóg stworzył człowieka, ale już przeznaczył go, bądź na wieczne męki, bądź na to, żeby on zginął w wypadku samochodowym, bądź na to, żeby on się powiesił, bądź na to, żeby przedwcześnie umarł, czy coś innego. A takie są nauki dzisiaj. Czyli co? I powiem, to jest prawda. Czyli ta woda, ona niestety nie przyczyni się do tego, żeby nasze duchowe organizmy mogły żyć i rozwijać się. I jeszcze 22 rozdział objawienia, werset 1 i 17 powiada tak. To pierwsze też czytaliśmy, więc weźmy werset 17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Więc dzisiaj, żeby otrzymać prawdę, to za darmo się tej prawdy dzisiaj nie otrzyma. Bo drodzy bracia i siostry, trzeba bardzo dużo myśleć, żeby porzucić błędne systemy religijne, żeby wydostać się z tych błędnych systemów religijnych, i trzeba dużo pracować. A dalej, ile czasu, który czas moglibyśmy zużyć na rzeczy ziemskie, rzeczy zawodowe, gdzie moglibyśmy nieraz dużo zarobić, rzeczy materialnych, ale ten czas, który my zużywamy na studiowanie Słowa Bożego, to my musimy go odkupić. Czym? Tamtymi rzeczami. Czyli to nas kosztuje. My za zdobywanie prawdy to płacimy ziemskimi, doczesnymi rzeczami, które świat zdobywa. A my je opuszczamy po to, żeby zdobywać tę wodę żywota. Tę czystą prawdę, która jest nam potrzebna do naszego codziennego życia. Drodzy bracia i siostry, 6 werset 21 rozdziału objawienia powiada tak. I rzekł mi, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. I w okresie tysiąclecia rodzina ludzka będzie otrzymała wodę żywota darmo. Dlaczego? Bo szatan będzie odsunięty od naszej planety. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj odciągają człowieka, które są pokusą dla człowieka, i lud Boży musi rezygnować z tych rzeczy. Jak również powiedziałem, wiele rzeczy, które mógłby zdobyć, takie, które by mu były potrzebne do jego codziennego, doczesnego życia, on musi je odrzucić, żeby tą prawdę zdobywać i płacić za nią. Tak w okresie tysiąclecia będzie tą prawdę, tą wodę żywota otrzymywał darmo. Drodzy bracia i siostry, żeby nie przedłużyć tematu, na tym przerwiemy, bo godzina mi minęła. Myślałem, że jakieś 5 minut przeciągnę i uda mi się cały temat przedstawić braterstwu i później wziąć drugi. No ale niestety za długie by to przeciągnięcie było, a przeciąganie tematów to wiem, że to nuży, więc zrobimy sobie przerwę i w następnej lekcji pociągniemy sobie resztę tematu, ażeby nie przedłużać braterstwu, a to co do tej pory żeśmy powiedzieli, czyli na wodzie potrzebnej do tak cielesnego życia, jak i życia duchowego. Zakończymy i z tej lekcji do tej pory otrzymanej życzę Wam wiele łask i błogosławieństw Bożych.